Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed nami historia Opla po II wojnie światowej, no ale żeby wprowadzić to, musimy powiedzieć o Oplu, jaki był przed II wojną światową i troszeczkę wspomnieć podczas II wojny światowej, bo działo się w tej firmie. To tylko ja tak wprowadzę. Opel, najważniejsza marka samochodowa w Europie przed...
Najwydajniejsza. Wojną, najwydajniejsza, może nie najważniejsza, najwydajniejsza.
No, udział jednak ważny jest.
No tak, no jest ważny, ale dla niektórych powiedzmy Rolls Royce był ważniejszy.
Dla mnie, pana na pewno.
Dobrze, tak, Opel, no i bardzo stara, sędziwa firma, jedna z najstarszych przecież. Opel tak naprawdę funkcjonował zanim pojawiły się samochody, bo rok 1862 oni produkowali co prawda maszyny do szycia, a potem rowery. Potem słynny doktor Wagen, ten samochód najbardziej taki znany z pierwszego początkowego okresu Opla, czyli samochód Opel 4x8, który był rzeczywiście bardzo udaną konstrukcją. Rzeczywiście Opel, no złoty okres dla niego przyszedł wtedy, kiedy Amerykanie tam wkroczyli.
General Motors.
Tak, General Motors, to był koniec lat 20. Opel zaczął produkować samochody, ja bym powiedział nawet, zaryzykował takie stwierdzenie dla ludu. Dlatego, że Volkswagen, prawda, samochód dla ludu, tak się mówi pierwszy, ale tak naprawdę Opel się tym zajął.
A to już było takie właśnie muśnięcie amerykańskiej myśli motoryzacyjnej?
Nie. Amerykańska myśl motoryzacyjna pojawiała się w luksusowych samochodach, które zaczęto produkować dopiero od 1937-1938 roku. Natomiast tam jeszcze nie do końca. Były to samochody bardziej takie właśnie użytkowe. No i ta nowa era Opla, która zaczęła się od 1935 roku, to najpierw produkowali oni samochody bardziej właśnie użytkowe. Dlaczego mówię od 1935 roku? Bo wtedy światło dzienne ujrzał pierwszy z czterech podstawowych modeli Opla przedwojennych. To były, ja najpierw powiem, jakie to były modele, potem sobie o nich porozmawiamy, bo to był model Olympia z 1935 roku, model Kadett z 1936, w 1937 pojawił się Admiral i w 1938 pojawił się Kapitan. Dlaczego jeszcze takie ważne? Ponieważ te samochody miały nazwy już, nie tak jak wcześniej Opel 4x8, tylko to były już samochody, to było właściwie z Ameryki przejęte. Amerykanie tak nazywali swoje samochody, nawet mimo, że Ford na przykład dawał model T, ale miał swoją nazwę w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, a inne modele Chevroleta i tak dalej miały swoje po prostu Fleetwood czy coś takiego, swoje nazwy. Amerykanie to bardzo pielęgnowali i dlatego też Opel też zaczął swoje samochody, poszczególne modele nazywać, co zresztą jest praktykowane do dzisiaj i wiele firm to stosuje, chociaż wcześniej na przykład stosowały nazewnictwo literowe. Fiat tak robił, prawda, Renault tak robił aż do modelu chyba 21, chociaż był też Renault 30. No i dzisiaj Opel też tak robi. W 1935 roku pojawił się Opel, który nazwano Olympia. Dlaczego Olympia? Dlatego, że olimpiada była w 1936 roku w Niemczech, wobec tego już wykorzystano...
Ta sławetna olimpiada.
Bardzo sławetna. Z wielu względów, względów rasistowskich również.
Tak.
Tak, Opel Olympia był samochodem z segmentu, na dzisiejsze czasy byśmy powiedzieli segmentu D, czyli jego następcą był Rekord, potem Ascona, Vectra, prawda? Mhm. Był to pierwszy, to co rozmawialiśmy, pan mówił, panie Krzysztofie, pierwszy samochód Opla z samonośnym nadwoziem i całkowicie stalowym.
W Niemczech.
Tak. Pierwszy samochód Opla i w ogóle pierwszy w Niemczech, chociaż w ogóle w Europie pierwszy był Citroen, tak jak sobie powiedzieliśmy. Tak, i stalowym, dlatego że wtedy były jeszcze takie tendencje, że te samochody, mimo że były stalowe, to miały bardzo dużo elementów drewnianych, czasami dermatoid brał udział w tworzeniu dachu, no różne takie rzeczy. No i tak jak powiedziałem, pierwszy z nazwą, był samochodem stosunkowo niedrogim, bo kosztował około 2200 reichsmarek, także niewiele. I miał silnik 1300 centymetrów sześciennych, niewielki, 24 konie mechaniczne, co go rozpędzało tam do 100 km na godzinę, ale był już takim samochodem dość masowym, ale jeszcze bardziej masowym był samochód Kadett. I tutaj czapki z głów, proszę państwa, w pewnym sensie jestem ulubieńcem tego samochodu, tego modelu Opla Kadetta. To był rok później, rok 1936, segment C. Chociaż on był malutki, ale wtedy te samochody były trochę mniejsze. Segment C, czyli dzisiejsza Astra, Insignia, prawda? No nie, Insignia to nawet
Insignia
nie,
to większe tak.
ale powiedzmy...
Astra, tak.
Dzisiejsza Astra. Cóż, ten samochód, nawet sama nazwa mówiła, Kadett. miał być wytrzymały jak żołnierz, miał być prosty jak żołnierz.
Ale... No w ogóle te nazwy takie wojskowe były dość. Poza no, oczywiście tak. Olimpią, no bo to było spowiedź, tak. Ale kadet, admiral,
tak.
Kapitan.
Mm-hmm, kapitan, mm-hmm. No był jeszcze dyplomat.
Dyplomat, no tak.
No, ale to później, po wojnie.
To bardziej polityczne niż tak. Wojskowe. No.
Tak, no więc teraz wracamy do tego kadeta. Proszę Państwa, tam był mały silnik 1.1, czyli jeszcze mniejszy niż w Olimpii. 23 czy 24 konie mechaniczne, ta prędkość troszeczkę wyższa niż w Olimpii, bo on tam po prostu był troszkę lżejszy. Ale samochód zaprezentowano w grudniu 1935 roku i tutaj taka ciekawostka. Heinrich Nordhoff otwierał tę prezentację. To był ten sam człowiek, Amerykanin, który wyprowadził na prostą Volkswagena razem z Hirstem i który był wieloletnim dyrektorem Volkswagena po II wojnie światowej. On najpierw przed wojną zajmował się Oplem. Człowiek dla Volkswagena kultowy wręcz, ale właśnie jeszcze w połowie lat 30. siedział u Opla.
No może dlatego, że przed wojną Volkswagena nie było.
No tak, wie pan, nie pomyślałem. No.
Przecież. No, tak. Ale do tego dojdziemy.
No w każdym bądź razie do 1939 roku wyprodukowano ponad 100 tysięcy sztuk Opli kadetów i to był tak jak sensację wywołało pojawienie się Golfa w 1974 roku jako samochodu, który zrewolucjonizował cały rynek samochodów w segmencie C, taką sensacją moim zdaniem na tamte czasy był właśnie samochód Opel Kadett, jego pojawienie się. Dlatego, że ten samochód był tak produkowany, że można go sprzedawać za niewielkie pieniądze. Zwracano uwagę na funkcję bezpieczeństwa w tym samochodzie. Miał bardzo ekonomiczny silnik i mógł w pewnym sensie zmotoryzować Niemcy. Był nawet niemalże rywalem Volkswagena Garbusa. Nie był, bo Garbusa praktycznie na rynek...
Nie Volkswagena, tylko
KDF-a.
I właśnie tak się zastanawiam, bo oczywiście patrząc i znowu przygotowując się na dzisiejsze teoretycznie rozmowy o Oplu po II wojnie światowej, to zacząłem się zastanawiać, co brakowało temu kadetowi, że Hitler go nie chciał. Jako właśnie ten pojazd teoretycznie, oczywiście Hitler
namawiano
miał,
Hitlera. Tak,
wiem, miał swój plan inny.
Skądinąd tak, wiem, ale... że namawiano, wiele osób namawiało Hitlera do tego, żeby zainteresować się bardziej. Ale dlaczego? Bo ja panu powiem prostą przyczynę. W tym siedzieli Amerykanie. To był powód.
Henry Ford dość raźno współpracował z Hitlerem.
Zaraz, tak, ale Amerykanie, to nie był... Hitler chciał, żeby było propagowane wszystko, co niemieckie. Mm-hmm. Tutaj Opel
czyli
stał...
to chodziło o spółkę samą.
Tak, Opel stał na krawędzi przepaści. Niewiele brakowało, żeby Hitler w ogóle tego Opla zamknął. Hitler rozważał to. Co uratowało Opla? Właśnie to, że i Olimpia, i Kadett były przebojami eksportowymi Niemców. Mm-hmm. Niemcy potrzebowali, tak jak my w czasach PRL-u, potrzebowali dewiz, potrzebowali pieniędzy zagranicznej gotówki i ten Opel doskonale się sprzedawał w Europie. I to wstrzymywało Hitlera, żeby w ogóle z Oplem się rozprawić. Hitler zdawał sobie sprawę, że te samochody są dobre, że te samochody świetnie się sprzedają, ale jego kuło w oczy to niemieckie, amerykańskie, proszę, amerykańskie tutaj współpraca i amerykański wkład w tego Opla od końca lat 20. Także tutaj raczej nic dziwnego, że Hitler zdecydował się na osobną markę, bo ta marka nie była do końca niemiecka.
Dalej uważam, że to pewnego rodzaju hipokryzja, bo przecież Henry Ford, jak najbardziej amerykański potentant, przyjeżdżał i pokazywał, jak fabryki robić przecież nawet dawał.
Ale nie Hitlerowi. Chociaż z Hitlerem był zaprzyjaźniony. Z Hitlerem był zaprzyjaźniony, tak, bo Henry Ford miał, no wiemy, jakie poglądy polityczne i bardzo długo wspierał
przecież
Hitlera.
No właśnie, nawet mu kasę dawał za przeproszenie.
Dawał, nagrodę, ja powiem ładnie, dawał mu upominki urodzinowe.
Tak, dawał mu prezenty urodzinowe. No dobrze, no, przed wojną, tak jak mówimy, dość znana i największa firma, jeżeli chodzi o sprzedaż niemiecka, to Opel. Jedna z najstarszych w ogóle na świecie, można powiedzieć, marek samochodowych.
Tak.
Potentat. Podczas II wojny światowej...
Ale jeszcze może, zaraz, panie Krzysztofie, jeszcze chwileczkę, bo jeszcze o dwóch modelach bym chciał powiedzieć, bo w 1937 roku nastąpiła pewna przemiana i to prawdopodobnie właśnie spowodowało, że Hitler tak bardzo przestał tak krytycznie na Opla patrzeć. Opel przestał się zajmować stricte samochodami użytkowymi, takimi jak Kadett, tymi prostymi samochodami dla ludu, tylko zdecydował się na produkcję również samochodów eleganckich. O co tu chodziło? Chodziło o to, że te samochody eleganckie, duże samochody miały większe silniki, a te większe silniki były brane przez Hitlera pod uwagę do wykorzystania w czasie II wojny światowej. Tak. Mhm. I to, co powiedziałem w poprzednim odcinku odnośnie zamachu na Kutschera, że admiral, samochód z segmentu E, no naprawdę bardzo...
Limuzyna,
tak, on miał 530 cm długości, to był ogromny, potężny samochód, to jest dzisiejszy Opel Signum chyba. Mhm.
Po wojnie no to trudno
diplomat.
Porównywać, bo jednak tak, na dworze to jest tak, zupełnie co innego.
Wiem.
No ale to była na tamte czasy
limuzyna. Powojenny, potem
w
latach 60. Diplomat też był taki bardzo elegancki, Opel Diplomat, Opel Senator. No tak czy inaczej, on miał duże silniki, Hitler zdawał sobie sprawę, że te silniki mogą być wykorzystane potem do innych jednostek, które były brałyby udział w II wojnie światowej. I dlatego też w 1937 roku i 1938 roku pojawiły się dwa samochody większe, eleganckie, Opel Admiral i Opel Kapitan, który z kolei był następcą tego samochodu Opla Super Six, o którym też mówiłem w zeszłym odcinku, gdzie brał on prawdopodobnie udział w akcji pod Arsenałem. Z tym, że Opel Admiral, tak jak sobie powiedzieliśmy, miał ramę, natomiast Kapitan miał nadwozie samonośne i miał coś, co było nowością w tamtych czasach, mianowicie miał z tyłu otwierany bagażnik. Proszę Państwa, to naprawdę była nowość, dlatego że jak popatrzymy na samochody przedwojenne, chociażby polski Fiat 508, to one miały, albo nie miały wcale bagażniku, albo jeżeli miały bagażnik, to dostęp do bagażnika był od kabiny, od środka, po odsunięciu oparcia tylnego siedzenia. Natomiast w samochodzie Opel Kapitan ten bagażnik był otwierany od tyłu i to było absolutną nowością. Samochód był trochę droższy od standardowych samochodów, bo kosztował około 4000 marek. Admiral był jeszcze droższy, ale jednak Opel te samochody sprzedawał i one się cieszyły powodzeniem. I Opel tutaj zagroził Mercedesowi. Opel stał się potentatem, bo zagrażał Mercedesowi w klasie samochodów eleganckich, a poza tym produkował więcej tych samochodów. Opel doszedł do takiej już wprawy w budowaniu tych samochodów, że produkował ich około 120 tysięcy rocznie. To już było dużo. Tam pracowało 25 tysięcy ludzi. To był największy producent samochodów, przebił Francuzów. To był największy producent samochodów w Europie.
I już były wtedy, proszę mnie poprawić, jeżeli nie mylę się, ale już wtedy były dwie fabryki.
Nawet
Opel, nawet trzy.
Tak, ale te główne to były Rüsselsheim, to jest fabryka matka. To jest ta fabryka, która zaczęła w 1862 roku produkować maszyny do szycia i druga fabryka była w Brandenburgu. Obie były zniszczone, zostały zniszczone w czasie II wojny, bo chcemy już przejść chyba do II wojny.
Tak powolutku,
tak. Obie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej, z tym, że Rüsselsheim zostało całkowicie, ono po prostu zostało zrównane z ziemią. Tak, natomiast Brandenburg, no tam coś niewiele ocalało, ale niewiele, naprawdę niewiele. Poniżej 50%, jeśli chodzi o substancję materialną, więc te fabryki były... No, Opel miał trudny start po II wojnie
światowej. A ta trzecia?
Ja nie pamiętam, w jakiej miejscowości ona się nazywała.
Ale to była fabryka, która
też była zniszczona, też była zniszczona.
Ale tam samochody składano, czy to była taka jakaś...
Pomocnica, to była fabryka, należała do Opla, nawet nie pamiętam gdzieś ona, ale nie pamiętam, można to zajrzeć sobie gdzieś tam w internecie pogrzebać.
No dobrze, więc II wojna światowa.
Blice.
Tak, chciałem powiedzieć, że tylko produkcja tych samochodów użytkowych została w pewnym momencie całkowicie wstrzymana i zaczęto produkować samochody te... Ciężarowe.
Plus kabiny chyba do samolotów, nie pamiętam jakich, ale w każdym bądź razie oczywiście była to produkcja wojna.
No i właśnie jedna z najpopularniejszych ciężarówek II wojny światowej, czyli Opel Blitz.
Która wszystko poza, obok pociągu, prawda, przewiozła wszystko na front wschodni. Te ciężarówki były wszechobecne. No i po II wojnie światowej krytyczna sytuacja, wszystko zniszczone. W takiej samej sytuacji znalazł się zresztą Mercedes, BMW się znalazł w podobnej sytuacji. Trzeba było startować. Opel, Rüsselsheim było w strefie amerykańskiej. Dlatego bardzo mnie irytuje, jak ktoś mi mówi, że Rosjanie zrabowali Opla, bo zajęli fabrykę i sobie wywieźli. To nie tak, proszę Państwa, było. Rosjanie zrobili to absolutnie oficjalnie i wywieźli Opla nie ze swojej strefy, tylko wywieźli Opla ze strefy amerykańskiej. Oficjalnie było przyznane, że Rosjanie dostaną fabrykę Opla i dostali. I Rosjanie zaczęli produkować Moskwicza, który był wierną kopią Opla Kapitana.
Czyli była taka, proszę mi wybaczyć, wyspa Rosjan w strefie amerykańskiej, którą oni zajmowali.
Nie, po prostu Rosjanie umówili się, że pewne rzeczy oni też chcą, ponieważ przemysł najbardziej był skupiony właśnie w okolicach Zagłębia Rury, w okolicach Zagłębia tam Westfalii, powiedzmy, i właśnie koło Stuttgartu, bo to było nad rzeką Men. Więc Rosjanie tam jakoś, nie byłem przy tym, nie wiem, ale jakoś tak było ustalane, że te kontrybucje częściowo przyjdą nawet dla Rosjan z ziem okupowanych przez aliantów. W każdym razie Rosjanie dostali fabrykę, to resztki tej fabryki, to co zostało tej fabryki resztki, i mieli swoich ludzi, którzy pracowali w Oplu. Dlatego, że większość ludzi, którzy dostali się do niewoli po II wojnie światowej, to jednak było w niewoli rosyjskiej, okazało się. Chociaż starali się wszyscy dostać do niewoli amerykańskiej. Rosjanie mieli tych jeńców, mieli producentów Opla, mieli fabrykę, natomiast nie mieli dokumentacji. Ta dokumentacja uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, więc dokumentację musieli otworzyć. Ale wie pan, jeżeli ma się tych ludzi, którzy w głowie mają know-how, to jest to łatwiej zrobić i dlatego odtworzono i powstał Moskwicz 400, który był wierną kopią kadeta. Natomiast Niemcy absolutnie kadeta po wojnie nie mogli zacząć produkować. I dlatego kadeta nie produkowali przez ponad 20 lat po wojnie. Nie było Opla kadeta, chociaż to moim zdaniem był najbardziej udany samochód przed II wojną światową.
No tak, no właśnie to jest kolejna powtórka. Tak samo jak w przypadku Mercedesa-Benza. On też powrócił zaraz po II wojnie światowej, co prawda, do tego, co było zamawiane, czyli praktycznie wszystkiego, co mógł robić. No ale pierwszym samochodem był ten sam, który był produkowany bezpośrednio przed II wojną światową.
I tak samo jak w przypadku Opla. Znaczy, inaczej troszeczkę.
I znów pierwszym tym samochodem po II wojnie to była Olimpia.
Tak wszyscy uważają i tak wszyscy, wszędzie jest napisane, a to jest nieprawda, no panie Krzysztofie. Tak, pierwszym osobowym. Ale Opel zaczął produkować ciężarówki. Amerykanie po prostu potrzebowali ciężarówek. Oni nie potrzebowali samochodów osobowych, bo wszystkie sprawy te osobowe załatwiali swoimi jeepami. Natomiast potrzebowali ciężarówek i w strefie amerykańskiej, i brytyjskiej również, i francuskiej były potrzebne ciężarówki. Wobec tego Amerykanie pozwolili na produkcję ciężarówki z silnikiem przedwojennego Opla Kapitana. To był silnik 2,5 litra. I te ciężarówki nie mogły przekraczać masy 1400, nośności 1400 kg nośności. Więc taki samochód już powstał bardzo wcześnie, bo on powstał, pierwszy zjechał 15 lipca 1946 roku i to był Blitz-Holz. Samochód na gaz drzewny. Bowiem to było tak, z benzyną Niemcy mieli problemy, to było jeszcze przed planem Marszala, ale Niemcy mieli swój węgiel. Włosi na przykład nie mieli węgla w ogóle i Włosi potrzebowali węgla z planu Marszala, natomiast Niemcy nie, bo mieli swój węgiel i te samochody blitze były przerabiane na gaz drzewny. Robiono ich sporo, bo wychodziło ich około 150 na miesiąc, więc dość dużo, z tym, że robiono ciężarówki i lodówki. O tak bym to powiedział, bo jednocześnie Opel zajmował się produkcją lodówek, chcąc się utrzymać na powierzchni, produkując coś dla ludzi, którzy będą, no, cywilu, którzy będą coś tam od nich kupowali. Załoga liczyła około 6 tysięcy ludzi, z czego, jak gdzieś pamiętam, w jakichś źródłach się doczytałem kiedyś, że Opel miał poważne problemy po wojnie z tą załogą, bo ciągle wszyscy przebywali na zwolnieniach. To byli tak wymęczeni ludzie, tak schorowani, tak niedożywieni. Nie oszukujmy się, proszę Państwa, lata 45-47 w Niemczech po II wojnie światowej ludzie tam bardziej cierpieli niż w Polsce. Owszem, Polska była zburzona, ale jeśli chodzi o jedzenie, to u nas w Polsce było znacznie lepiej niż w Niemczech. Tam ludzie chodzili głodni.
To również mówiliśmy przy okazji właśnie odradzania się Mercedesa, bo on dokładnie z tym samym się borykał.
Tak, i tam około 500-600 osób było na zwolnieniach lekarskich, tak więc dość sporo, a pozostałe te, co przychodziło do pracy, to po paru godzinach pracy nie miało siły zwyczajnie pracować. No ale potem rzeczywiście to, co pan mówi, panie Krzysiu, samochody osobowe się zaczęły pojawiać i była to rzeczywiście Olimpia. Czyli ten samochód zaprojektowany przez Niemców w 1935 roku, samochód z segmentu na dzisiejsze D, prawda, czyli taki dosyć spory.
I też wyglądał bliźniaczo, tak jak przed...
On był troszeczkę uproszczony, tam zdaje się felgi mu inaczej malował, jakieś tam drobiazgi zmieniono, z tym, że potem Amerykanie zrobili facelifting tego samochodu w 50 roku. Ale dlaczego dopiero w 50? Otóż tutaj należy się Państwu pewne wyjaśnienie. Opel, jak Państwo wiecie, od lat 20 współpracował, był w rękach General Motors, prawda? I po II wojnie światowej General Motors nie bardzo wiedział, co z tym Oplem zrobić. Tu był problem. Dlatego, że były takie projekty, że Niemcy zostaną przekształcone w kraj pasterski, prawda? Czy tam jakiś rolniczy. Bardzo szybko zrozumiano, że to jest bez sensu, że no, Niemiec jaki jest, taki jest, ale w pierwszej kolejności zaraz weźmie się za cyrkiel albo łotek i zacznie coś robić, prawda? A nie będzie kozy pasał. Więc to odpadło. Ale General Motors cały czas nie wiedział, na czym stoi. Czy inwestować tego Opla, czy nie inwestować, czy mu zabiorą, czy nie zabiorą. Różnie to mogło być. No nie bardzo wiedzieli. I dlatego General Motors zrobił taki okres przejściowy dwuletni, kiedy to niespecjalnie wtrącał się w sprawy Opla i Opel produkował, klepał właśnie tę Olimpię, potem jeszcze Kapitana klepał, robił, ale te samochody były praktycznie takie same jak przed wojną. Natomiast w 50 roku, kiedy sprawa się już wyprostowała, kiedy General Motors doskonale zdawał sobie, już wiedział już doskonale, że będzie inwestował w ten zakład, że tu będzie produkcja i to będzie produkcja na wysokim poziomie i w dostatecznie dużej ilości. Więc General Motors zdecydował się na liftingi tych samochodów i one rzeczywiście zostały troszeczkę unowocześnione, bo ich sylwetka starzała się. Skoro był samochód z 35 roku, no tak, mamy rok 50, no to ten samochód już ma 15 lat.
No i Mercedes wprowadzał też już swoje nowe modele.
Tak, Mercedes też wprowadzał. Zresztą
Opel... Choć to nie ma co porównywać, bo jednak Mercedes bardziej poszedł w tą klasę premium.
Tak. Opel znalazł, panie Krzysztofie, Opel znalazł kapitalną rzecz, dlatego że Opel znalazł taki środek. O co chodzi? Otóż Oplowi nie pozwolono produkować Kadeta. Nie mógł produkować też samochodów luksusowych, dlatego że zakaz w Niemczech obowiązywał, że nie wolno było produkować samochodów z silnikiem powyżej 1,5 tak. litra. Mhm. Wobec tego nie mógł produkować samochodów luksusowych. Ten zakaz bardzo szybko zlikwidowano, ale akurat Opel już wtedy, krótko przed zlikwidowaniem tego zakazu, Opel już zdecydował o swojej produkcji i miały być produkowane te samochody takie środkowe. I Opel wskoczył w lukę między Volkswagenem a Mercedesem. Aha. To kapitalnie tu się wpasował Opel. Po prostu Volkswageny samochody dla ludu, tak, najtańsze, Mercedesy samochody ekskluzywne, a te samochody środkowe, kompaktowe.
Klasa średnia.
Klasa średnia. I w to wskoczył Opel i Opel z tym przez wiele, wiele lat po II wojnie światowej się kojarzył z klasą średnią, bo proste samochody robił Volkswagen, a Mercedes robił samochody eleganckie. No potem oczywiście doszły inne marki, jak najbardziej tam, prawda, Maybach i tak dalej, ale to już jest inna piosenka.
Zastanawiam się, czy jeszcze nie porozmawiać w przyszłym odcinku trochę o tym Oplu, no bo czy udało mu się, no to skończmy w tym, czy udało mu się choć trochę odzyskać tę pozycję
tak.
sprzed II wojny światowej?
Tak, bodajże chyba w 49 czy 50 roku wskoczył Opel znowu na 100 tysięcy egzemplarzy, wobec tego już odzyskał. Potem było to większe zainteresowanie się General Motors. Opel Olimpia zrobiono, zmieniono właśnie, dano mu tę panoramiczną szybę z przodu, taką dzieloną. Dalej dźwignia zmiany biegów powędrowała z podłogi na pod kierownicę, co wtedy było absolutnym hitem, było modą taką. Natomiast, znaczy w Kapitanie to było, przepraszam, to było w Kapitanie ta dźwignia powędrowała. Natomiast w Olimpii, no, w 50 roku ona zupełnie się zmieniła. Jak Państwo zobaczycie w internecie Opel Olimpia 1948 a 51 na przykład, to zobaczycie, że ten samochód Amerykanie właśnie zamerykanizowali go. Wydłużyli mu błotniki i z przodu, i z tyłu znikło koło zapasowe, co Niemcy tak lubili z tyłu klepać, to wkładać to koło zapasowe. No i poza tym zaczęto produkować kombi i kabriolety, czyli Opel wskoczył już na te inne niszowe półki, po prostu zaczął rozszerzać swoją ofertę. Silniki były troszeczkę podrasowane, te silniki miały też, co prawda, tam w granicach, tam w Kadeta i Olimpii w granicach 28-30 paru koni mechanicznych, ale były już unowocześnione, po prostu spełniały te wszystkie wymagania, jakie były w tym czasie, w latach 50., a nie w latach 30.
No dobrze, to tak jak się umawiamy.
Poza tym jeszcze jedna rzecz, zaraz, jeszcze momencik, ostatnia rzecz już tylko powiem. Otóż dla Opla było bardzo ważne to, że Amerykanie w pewnym momencie zezwoili im na produkcję właśnie samochodów dla wszystkich, bo na początku oni musieli produkować w 1946-1947 roku, aż do 1948, musieli produkować tylko dla okupantów samochód. I dopiero zezwolenie na to, żeby sprzedawać na wolnym rynku i eksportować te samochody, pozwoliło Oplowi stanąć na nogi, plus do tego właśnie fakt, że General Motors uspokoił się, uznał, że Opel będzie firmą, która ma przed sobą widoki na przyszłość i to spowodowało, że Opel stanął na nogi i do dzisiaj stoi.
No stoi. Mercedes też.
Tak.
I w końcu Volkswagen, o którym będziemy mówić.
A Niemcy miały być krajem pasterskim.
No dobrze, no to ktoś tak założył sobie. Znaczy nie wiem, jak to miałoby wyglądać, skoro Amerykanie chociażby bardzo tego Opla jednak jakoś tam faworyzowali przecież.
Tak.
No ale to w przyszłych odcinkach. Jerzy Lemański, na tym odcinku już kończymy. Jerzy Lemański, bardzo panu dziękuję. Narodowe Muzeum Techniki oczywiście.
Dziękuję państwu.
Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. I w przyszłych odcinkach, tak jak zapowiadaliśmy, no ta marka, która się bardzo kojarzy.
I o której już mówiliśmy.
I pozytywnie, i negatywnie. Volkswagen w końcu powstaje, więc zapraszamy.